Dzisiaj przypatrzymy się życiu brata dwóch sióstr, których postawa była dla nas inspiracją i wzorem. Mówiliśmy o Marii, mówiliśmy o Marcie. Maria była dla nas wzorem. Trzy takie rzeczy. Relacja z Jezusem jest ważniejsza niż służba dla Niego. Wierzymy Jezusowi i uznajemy Go Panem swojego życia, kiedy jest dobrze i kiedy jest źle. Zawsze ufamy, że On jest w naszym życiu obecny. I po trzecie, życie z Jezusem kosztuje. Wymaga całkowitego oddania, poświęcenia. Maria jest tego przykładem. Natomiast Marta i jej siostra, trzy inne rzeczy. Zapraszaj, ucz się i pomagaj innym. Mówiliśmy na przykładzie Marty o gościnności, że nasze domy powinny być otwarte na innych, abyśmy mogli się razem spotykać, doświadczać Bożego działania, poznawać się, razem modlić. Marta jest dla nas wzorem tego, aby uczyć się Boga, poznawać Jego, Jego dróg, wiedzieć, w co wierzymy, może tak. I po trzecie, ona mówi nam też o tym, że powinniśmy pomagać ludziom, którzy są wokół nas, którzy powinni doświadczać od nas miłości Bożej. Zobaczmy, co Biblia mówi o Łazarzu. Ewangelia Jana, 11 rozdział, przeczytamy pierwszy werset. Ewangelia Jana 11:1. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Jezus odwiedzał dom rodzeństwa. Wskutek tych wizyt nawiązała się prawdziwa przyjaźń. Jezus pokochał Łazarza jako swojego dobrego, serdecznego, bliskiego przyjaciela. Niestety przyszła choroba, która zaatakowała ciało Łazarza. Działała i rozwijała się błyskawicznie, bo w przeciągu kilku dni Łazarz odszedł, umarł. Prawda Bożego Słowa. Fakt, że poznaliśmy Jezusa, nie pozbawia nas trudności życiowych. Fakt, że poznaliśmy Jezusa, nie pozbawia nas trudności życiowych. Tutaj była to choroba, a później śmierć z powodu tej choroby. Inne rzeczy, z którymi przychodzi nam zmagać się w naszym życiu na co dzień, to brak pracy, to kłopoty rodzinne, trudności finansowe, kryzysy małżeńskie, śmierć bliskich osób, wypadki samochodowe, zniszczone relacje z ludźmi, z którymi chcielibyśmy je utrzymywać, niesłuszne oskarżenia, być może problemy w pracy, itp., itd. Musimy zrozumieć, że te wszystkie sytuacje, trudności i przeciwności są częścią naszego życia tutaj na ziemi. One są konsekwencją upadku człowieka. Zamiast harmonii, przyjemności, odpocznienia, przebywania w obecności Stwórcy, Boga i sprawowania powołania, które Bóg dał Adamowi i Ewie, wskutek grzechu i odejścia od Boga, wkradł się nieład, trudności, choroby, znoje, zmaganie się i wiele przeciwności. Do Adama Pan Bóg powiedział, że w znoju i mozole od tego czasu będziesz żył na tej ziemi. I to jest prawdą na dzisiaj. I wiemy, bo tego wszyscy doświadczamy. Zamiast życia w obfitości, bliskiej relacji z Bogiem, przyszły trudności, wyzwania i w ostateczności ta śmierć duchowa i także fizyczna. I nikogo te rzeczy nie omijają. Przeżywali i przeżywają to wszyscy ludzie, także my, dzieci Boże. Ty i ja, każdy. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w drugim rozdziale powiedział o sobie takie słowa. Posłuchajcie, co Paweł mówi o swoim życiu. 2 Koryntian, 11 rozdział, mówi tak. Daleko więcej, ja więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarem byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 39 uderzeń, 3 razy byłem chłostany, raz ukamionowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej, byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, od rodaków, od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, na pustyni, na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie, pragnieniu, często w postach, w zimnie i w nagości. Charakterystyka życia apostoła Pawła. Wielki mąż Boży. I on o sobie mówi, przeżyłem wiele różnych rzeczy. I kamionowany, i chłostany, i okręt się ze mną rozwijał, i spędziłem dobę w głębinie morskiej, nie wiedząc, co będzie dalej ze mną. I wiele różnych innych okoliczności. I gdy popatrzymy na życie innych mężów, kobiet bożych, na życie nas, współczesnych braci, sióstr, nam obecnych, których znamy, to zauważamy, że te rzeczy nas nie omijają. Dotykają i spotykają z taką samą częstotliwością, jak i kiedyś innych ludzi. Jakub w swoim liście, 1 rozdział, 2 werset, powiedział: poczytujcie sobie to za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby, doświadczenia, testy przechodzicie. Wiedząc, czemu one służą. Wiedząc, że one mają jakieś zadanie. Piotr podobnie w swoim liście, w 1 rozdziale, 6 wersecie, także mówi: weselcie się, pomimo, że teraz przechodzicie różnego rodzaju doświadczenia i próby wiary. Wiedząc, żeby wasza wypróbowana wiara okazała się mocna, silna i czystsza niż wszelkie złoto w ogniu wypróbowane. To nas spotyka i o tym wiemy, z tym się zmagamy. I ważna jest perspektywa, z jakiej patrzymy na to, co w naszym życiu się dzieje i co nas spotyka. W 2 liście Pawła do Koryntian, w 4 rozdziale, Paweł napisał tak: dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk, to są te przeciwności, próby, trudności, które przechodzimy. Nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Paweł mówi: na wszystko patrzmy z perspektywy wieczności. Nasze życie tutaj, na tej ziemi, jest tylko jedynym małym wycinkiem naszego życia, tu fizycznego. Jako stworzenia Boże, w nas jest Boży Duch, zrodzeni duchowo, przeznaczeni do życia wiecznego w duchu, w duchowym wymiarze. Te fizyczne nasze życie jest tylko tutaj małym wycinkiem. Dlatego Paweł mówi: nie koncentrujmy się na nim, ale na wszystko patrzmy przez pryzmat tych rzeczy niewidzialnych, wiecznych, prawdziwych, które mają właściwe wartości w naszym życiu. Zapamiętajmy, w Kościele Jezusa, trudności, choroby, problemy to część życia na tej ziemi. I nawet to, że znasz osobiście Pana Jezusa Chrystusa, że stał się Twoim Panem i Zbawicielem, nie ochroni Ciebie od przeżywania trudności. A te trudności uczą nas zaufania Bogu, te trudności testują naszą wiarę, te trudności pobudzają do gorliwości i szukania Boga na co dzień, te trudności sprawdzają i weryfikują stan naszych serc, naszego oddania i miłości Bogu. A więc są ku temu przesłanki, abyśmy, gdy zmagamy się z przeciwnościami, wiedzieli, czemu one służą. A jeśli wiemy, czemu służą, za Piotrem i za Jakubem możemy powiedzieć, dlatego cieszymy się i weselimy, że je przechodzimy, bo to jest część naszego życia. To jest coś normalnego, co nas tutaj na tej ziemi po prostu spotyka. A więc prawda Bożego Słowa, która brzmi, patrząc na życie Łazarza, to fakt, że poznaliśmy Jezusa, nie pozbawia nas trudności życiowych. Drugi wniosek, wracając do Ewangelii Jana, 11 rozdziału. Wiemy, że Łazarz umarł, wiemy, że i Marta, i Maria przyszły do Jezusa, gdy on zbliżał się do ich wioski. mówiły: Panie, gdybyś tu był, nasz brat by nie umarł. Gdy Maria korzy się przed nim, uznaje go swoim Panem, kłania mu się, oddaje mu pokłon, Jezusa to wzrusza i mówi: gdzie położyliście go? Idzie do grobu, a tam przy grobie wzruszony, poruszony, modli się, mówi: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie zawsze wysłuchujesz. I 43, 44 werset brzmi tak: i rzekł Jezus, zawoławszy donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź! I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Tak jak powiedziałem, to, że znamy Jezusa, nie chroni ciebie ani mnie od przeżywania trudności, ale mamy przywilej doświadczania cudów i Bożej interwencji, gdy przychodzą problemy i pojawiają się w naszym życiu. Nasz Bóg jest Bogiem cudów, bracia i siostry. Nasz Bóg jest Bogiem cudów i to jest nasza spuścizna i dziedzictwo duchowe. Boże Słowo mówi nam, liście do Efezjan 1:3, że w Jezusie zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Piotr w swoim liście, także pierwszy list 1:3, mówi, że w Jezusie mamy wszystko, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności. Jezusowi nie jest obojętne, gdy cierpisz. Jezusowi nie jest obojętne, gdy zmagasz się. Jezusowi nie jest obojętne, gdy przechodzisz trudności. On chce nam pomagać w naszym życiu. I to jest nasz przywilej. Wszystkich na tej ziemi spotykają te same rzeczy. Ale my, dlatego że znamy Jezusa, mamy przywilej, aby przyjść do Niego i oczekiwać, że On pozwoli nam przejść zwycięsko daną trudność i rozwiąże daną sytuację w swój sposób, w najlepszy sposób. I to jest ta łaska, która działa w naszym życiu. Jest to spuścizna łaski, duchowego błogosławieństwa, które mamy. On chce, Jezus chce nam pomagać. I gdy wołamy, gdy ufamy, gdy wierzymy, gdy przyjmujemy właściwą postawę, właśnie taką postawę zaufania, wiary, determinacji, otrzymujemy odpowiedź i przychodzi Jego rozwiązanie, często cudowne, często wspaniałe, często nie po naszej myśli i niewyobrażalne, bo nasz Bóg jest Bogiem cudów. Prawda Bożego Słowa, to, że znasz Jezusa, daje Ci przywilej, aby doświadczać cudownych interwencji i boskich ingerencji w swoje życie. Bo co nam mówi Boże Słowo? Boże Słowo mówi, że Jezus uzdrawia. Ono mówi, że Jezus uwalnia z nałogów, że Jezus wyzwala spod pręgierza mocy ciemności, że Jezus pomaga w naszych trudnościach dnia codziennego, że Jezus zaspokaja nasze potrzeby, że Jezus jest Panem naszego życia i chce być obecny w naszym życiu. To, że przechodzimy trudności, tak przechodzimy, zdarzają się. Modlimy się o Dawidka, modlimy się o Szymona, modliliśmy się też o Pawła, który przechodził swoje trudności. Dzięki Bogu one się już skończyły. Rozwiązanie przyszło, Bóg pobłogosławił, ale stoimy razem i modlimy się. I to nie jest tak. Często, tak jak już tu było wspomniane, zabiera to miesiące, a czasami może i lata, żeby zobaczyć Bożą odpowiedź. Ale to jest przywilej Kościoła, dzieci Bożych, nas, ludzi wierzących, że poznaliśmy Jezusa i w naszych próbach, doświadczeniach nie jesteśmy sami. Mamy Jezusa i mamy Kościół, braci i sióstr, którzy są razem z nami, nas wspierają i z nami się modlą, aby przyszło Boże rozwiązanie i aby przyszła Boża odpowiedź. Dlatego, gdy doświadczamy tego, nie możemy milczeć, nie możemy ukrywać się. I to nas prowadzi do trzeciego punktu. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 2 werset. Jezus przychodzi znowu do wioski Marty, Marii i Łazarza. Tam, drugi werset mówi, przygotowali mu wieczerzę. Marta posługiwała. A co robił Łazarz? Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. I 9 werset. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam Jezus jest i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. Łazarz pojawia się u Szymona Trędowatego na uczcie. Jego siostra Marta pomaga, przygotowuje to, tę gościnę. On natomiast siedzi przy Jezusie. I ludzie przychodzą do Szymona Trędowatego, przychodzą z dwóch powodów. Aby spotkać się z Jezusem, ale także, aby zobaczyć Łazarza, który jest ewidentnym cudem i potwierdzeniem cudownej mocy Pana Jezusa Chrystusa, który go wzbudził z martwych. Łazarz stał się świadectwem mocy Jezusa. Ludzie przychodzili, aby go zobaczyć. Innymi słowy, biznesowo mówiąc, Łazarz był reklamą Królestwa Bożego. Ludzie przychodzili zobaczyć Łazarza i mówili: wow, Jezus ma moc wzbudzić z martwych. To jest niesamowite Królestwo Boże. Jezus jest naszym Mesjaszem. To On jest niesamowitym Bogiem. On. Łazarz był reklamą Królestwa Bożego. I prawda Bożego Słowa wynikająca z tego? Każdy z nas został powołany, aby być świadkiem Jezusa. Każdy z nas został powołany, aby być świadkiem Pana Jezusa Chrystusa. Nasze życie przemienione, przeobrażone, przekształcone ma świadczyć o mocy Jezusa Chrystusa. Ono ma świadczyć o tym, że nasze życie zostało diametralnie zmienione, ponieważ spotkaliśmy się z Jezusem, ponieważ Jezus stanął na drodze naszego życia i teraz nasze życie jest inne. Teraz nasze życie wygląda inaczej, dlatego że zostało przemienione, przeobrażone i przekształcone. Czy jest doskonałe? Nie. Całe życie jesteśmy upodabniani do Chrystusa. Uświęcamy się, aby podobać się Jemu, aby być podobnym Jemu, aby dążyć do tego wzoru, który jest w Nim. Ale już życie sprzed Nowonarodzenia, a po Nowonarodzeniu jest diametralnie inne, a przynajmniej powinno być inne. To powinno być widać, słuchać, czy słyszeć i czuć. Od niektórych tylko czuć. Wonią Chrystusa albo nie wonią Chrystusa. Nasze życie powinno być świadectwem i reklamą Królestwa Bożego. Stąd mówi się, że każdy z nas, nowonarodzony człowiek, dziecko Boże, jest piątą Ewangelią. Cztery są spisane. Piąta jest żywa. Ty i ja jesteśmy tę Ewangelią i ludzie w nas muszą zobaczyć Chrystusa. Stąd Paweł napisał, że jesteśmy listem Chrystusowym, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. A więc ludzie mają nas czytać i wyczytać, że nasze życie zostało zmienione i wyczytać, kto zmienił to życie, kto jest autorem zmiany naszego życia. A więc Łazarz jest dla nas przykładem. Ludzie przychodzili, aby zobaczyć, bo jego życie, jego cud zmartwychwstania był świadectwem dla innych, że Jezus ma moc. I nasze życie ma być dokładnie tym samym. Ma być świadectwem, że Jezus Chrystus ma moc, że On zmienia życie, że On przemienia okoliczności, że On staje się Panem ludzi życia po to, aby ich życie było przemienione, przeobrażone, przekształcone na podobieństwo Jemu, aby Jemu się podobać. A więc nasze życie musi być przemienione i także śmiałość do tego, aby mówić o tym, co Jezus dla nas uczynił. Nasze usta muszą być rozwiązane. O Łazarzu czytaliśmy, Jezus powiedział: rozwiążcie go i wypuśćcie. I tak samo my musimy być rozwiązani i wypuszczeni. To, co Marcin powiedział w swoim świadectwie. Aby pójść, zwiastować Ewangelię, aby tam, gdzie nas Bóg stawia, w gronie naszych przyjaciół, niezbawionej rodziny, sąsiadów, być świadectwem i mówić o tym, co Jezus dla nas uczynił. Nie możemy być antyreklamą Królestwa Bożego. Nie możemy mówić co innego, a robić co innego. Łazarz był reklamą Królestwa Bożego. I ty i ja zostaliśmy powołani, aby świadczyć o mocy Królestwa Bożego, aby świadczyć o mocy Jezusa i wsparciu Ducha Świętego, że nasze życie zostało przeobrażone, przemienione, przekształcone, dlatego prowadzę inne życie, bo Jezus kontroluje moje życie. Jestem reklamą Królestwa Bożego. Pytanie brzmi, czy jesteś reklamą, czy antyreklamą Królestwa Bożego? Nasze życie ma świadczyć o mocy Jezusowej i z naszego życia ludzie mają wyczytać miłość do Chrystusa i to, w jaki sposób możemy im wskazać na Jezusa. Ale, jest jedno ale, taka postawa, gdy nasze życie świadczy o Jezusie, gdy jesteśmy żywą reklamą Królestwa Bożego, gdy głosimy Chrystusa, gdy idziemy i docieramy, gdy modlimy się o ludzi, gdy świadczymy im, gdy nasze życie jest świadectwem Bożego życia w nas, pojawiają się przeciwności. Punkt pierwszy. Gdybyśmy czytali dalej, to tutaj jest napisane: a arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, już nie tylko Jezusa, gdyż wielu Żydów z powodu Niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Gdy twoje życie jest świadectwem życia Jezusa i mocy Bożej i reklamą Królestwa Bożego, to nie podoba się diabłu. Wtedy twoje życie jest zagrożone. Wtedy diabeł robi wszystko, aby cię zabić. Aby zniszczyć cię. Aby doprowadzić cię do ślepego zaułku, w którym się podda, zrezygnujesz i powiesz, a czy to warto w ogóle z Bogiem żyć, a czy to warto w ogóle żyć? Lepiej odebrać sobie życie, bo wszystko widzę w ciemnych kolorach. To jest jego cel. On jest przedstawiony jako złodziej, który przychodzi, aby zabijać, zażynać i wykradać. On jest przedstawiony jako lew, który chodzi wokół ofiary, aby ją pochłonąć, zabić, zniszczyć, aby była jego ofiarą. Musimy być świadomi tego. Jeżeli prowadzisz takie sobie poprawne życie chrześcijańskie, za dużo nie grzeszysz, do zboru w tygodniu, w niedzielę przyjdziesz, w tygodniu niekoniecznie, bo wiele, wiadomo, inne sprawy są ważniejsze, sobie tak delikatnie żyjesz z Panem Bogiem na pół gwizdka, diabła w ogóle nie interesujesz. W ogóle. Bo nie jesteś żadnym zagrożeniem dla niego, bo twoje świadectwo jest antyreklamą Królestwa Bożego. Ale gdy zaczynasz żyć z Jezusem na 100%, zaczynasz czytać Boże Słowo, gdy pozwalasz Duchowi Świętemu się prowadzić, gdy Jego Słowo cię przemienia, gdy dajesz się prowadzić Duchowi Świętemu, stajesz się automatycznie zagrożeniem dla diabła. I co chce zrobić? Zabić swoje życie, tak jak chciał, jak arcykapłani chcieli zabić Łazarza, bo jego życie świadczyło o mocy Jezusa. Więc jeśli w twoim życiu nic się nie dzieje i tak sobie błogo żyjesz, to będziesz tak żył sobie dalej. Ale to oznacza, że nie jesteś żadnym zagrożeniem dla królestwa ciemności, dla diabła. Natomiast jeśli są przeciwności, są problemy, są różnego rodzaju wyzwania, to wiedz, że diabłu się nie podoba, że żyjesz dla Chrystusa, że całym swoim sercem idziesz za Nim, że chcesz o Nim świadczyć i twoje życie o Nim świadczy, że mówisz o Nim i potwierdzasz w swoim życiu, że Jezus jest twoim Panem. Jesteś w fazie wojny. Boże Słowo mówi, Efezjan 6 rozdział mówi nam, mamy przywdziać całą zbroję. Po co? Po to, abyśmy mogli dać odpór, ostać się, bo bój toczymy nie z krwią i z ciałem, nie z człowiekiem, ale z potężnymi mocami, mocami ciemności, z władcą tego świata, diabłem, szatanem. Ale to nic, że toczymy tę walkę. To jest normalne. Ważniejsze jest, że ta walka jest wygrana. Że Jezus już pokonał diabła na Golgocie. Że wyrok już został wydany. Teraz my tylko egzekwujemy wyrok, który został na diable wydany. Teraz my, używając autorytetu Jezusa i chodząc w wierze, poskramiamy wszelkie moce ciemności. Bo Boże Słowo mówi, większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który działa na świecie. Jeżeli chwycę się tego słowa i będę wierzył, że Duch Święty, który jest we mnie, jest większy, że Słowo Boże ma moc pokonania diabła i to Słowo buduje moje życie i daje nim odpór, bo ono jest mieczem Bożym, zwyciężam. A jeśli poddam się kłamstwom diabelskim i przestanę w to wierzyć, przegrywam i diabeł doprowadzi cię do ślepego zaułku, który będzie chciał, abyś zrezygnował z życia z Bogiem, a najlepiej, jakbyś się zabił. Dlaczego? Żebyś nie miał szansy spokutowania i powrotu do Boga. Dlatego nasze życie ma być świadectwem życia Pana Jezusa w nas. Mamy być reklamą Królestwa Bożego. Żyjesz dla Jezusa, rozkopujesz się w Nim, spodziewaj się ataku nieprzyjaciela. To jest normalna część. I wielu ludzi, gdy się z nimi rozmawia, mówią, dopóki żyłem sobie takim zwykłym, spokojnym życiem, nic się nie działo. Ale gdy na 100% chciałem pójść za Bogiem i zdecydowałem, nagle wiele trudności, nagle wiele przeciwności, nagle wiele różnego rodzaju wyzwań, których wcześniej w ogóle nie miałem, nie miałem z nimi do czynienia. Bo łapnął się diabeł, przeciwnik, bo zobaczył, że staje się zagrożeniem dla niego. Dlatego Łazarz także był zagrożeniem dla ówczesnych arcykapłanów i chcieli go zabić. Gdy żyjesz dla Jezusa i twoje życie jest świadectwem działania łaski Bożej, jesteś zagrożeniem dla diabła i on zrobi wszystko, aby ciebie także zabić. Spodziewaj się tego. Paweł w swoim liście 2 Tymoteusza, gdy pisał do swojego kolegi po fachu, syna w wierze, to napisał tak, drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, mówi tak. Tak jest, 12 werset. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Paweł tego doświadczył, on wiedział, co mówi. Dlatego stwierdza tutaj prawdę, która dotyczy także nas. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, pójść na 100% za Jezusem, będą przechodzić prześladowania. Będą przechodzić ataki nieprzyjaciela, będą przechodzić trudności, bo diabłu nie podoba się, że na 100% poszedłeś za Jezusem. Ale dobrą nowiną jest to, że jesteśmy po stronie zwycięzcy i gdy trwamy w Jezusie, trwamy w Jego Słowie, mamy wsparcie Ducha Świętego, każde zagrożenie życia, każdy atak diabelski, każde kłamstwo, każdy zamysł i zasadzkę diabelską możemy przejść zwycięsko. Zwycięsko. W Jezusie Chrystusie jesteśmy zwycięzcami. Także na dzisiaj, patrząc na Łazarza, chciałbym, abyśmy zapamiętali, że trudności i przeciwności w życiu są normalną częścią naszego życia i konsekwencją życia na tej ziemi. Nie, to, że znamy Jezusa, nie chroni nas przed tymi trudnymi sytuacjami, ale to, że znamy Jezusa, daje nam przywilej do doświadczania ingerencji Jego w nasze życie i doświadczania cudów Bożych. I nasze życie ma świadczyć o tym, że należymy do Jezusa, co nie podoba się diabłu, będzie próbował nas zastraszyć, stłamsić, zniechęcić do służenia Jezusowi, ale jesteśmy po stronie zwycięzcy i nasze życie ma świadczyć o tym, że Jezus nasze życie przemienił i w Nim jesteśmy zwycięzcami. Amen.